Pieśń piąta. Tratwa Odyseusza. Eos złoża ślicznego Titona, gdy wstała, na bogów i na ludzi zdrój światła wylała, a na wiecu zasiedli niebianie zebrani. Wśród nich Zeus, pan wszystkiego, wszyscy mu poddani. Atenie na myśl przyszły Odysa cierpienia, niniejeńca Kalipsy, i do zgromadzenia rzekła: Ojcze Kronidzie, wy bogowie inni, odtąd króle na tronach już by nie powinni być łagodni, łaskawi, dobrzy, sprawiedliwi, lecz wściekli zapaleńcy, okrutni i mściwi, kiedy już zapomniały o Odysie boskim ludy, choć nimi rządził berłem tak ojcowskim. On na wyspie u nimfy Kalipsy tam siedzi, jeńcem trzyman i smutną dolą swą się biedzi. Do domu utęskniony o powrocie marzy, a tam ani okrętów nie ma, ni wioślarzy, co by go chcieli przewieźć przez morskich fal grzbiety. Teraz mu jedynaka zabić chcą niestety w drodze do domu. Właśnie o ojcowskim losie jeździł się dowiadywać wsparcie i pylosie. Odpowiedział jej na to Kronit chmurowładny: Jakiż to z ust twych wyraz wymknął się nieskładny? Wszak sama uradziłaś, że gdy Odys wróci, krwawym odwetem gachów zuchwalstwo ukróci. Raczej nad Telemachem czuwać ci należy, by bez szwanku dopłynął do swojej macierzy, a gachy z tej zasadzki wrócili jak zmyci. Potem się do Hermesa zwrócił i pochwyci: Hermeju, o mój synu, gończe doświadczony, nieś nimfie pięknowłosej wyrok niecofniony, że Odys wrócić musi. Mąż wielki cierpieniem, wrócić niewsparty boskim ni ludzkim ramieniem. Na tratwie wątłej, bity od wichru i prądu, w dni 12 do Scherii dostanie się lądu, gdzie mieszka lud Feaków, niebianom pokrewny. Tam go przyjmą jak bożka, a stamtąd już pewny przewóz znajdzie okrętem na Itakę swoją. Tam miedzi złota dadzą, w szaty go ustroją, że bogatszy powróci, niż gdyby łup wzięty w Ilionie do domu zawiózł był nietknięty. Ujrzy swe przyjacioły, zamek swój wysoki, swoje pola ojczyste, bo tak chcą wyroki, rzekł. A zwinny Hermeias wnet się puścił w czwały. Już sobie stopy opiął w niebiańskie sandały złotolśniące. On nimi ponad wód rozlewem, ponad lądów ogromem buja z wiatru wiewem. Wziął i posoch, posochem tym śmiertelnych oczy, czyje chce, ze snu budzi, albo też snem mroczy. Dzierżąc go, argobójca szparkim sunął lotem, na pierii stanął, k morzu spuszczając się potem. Szybował nad powierzchnią, podobien rybitwie, co nad odmętem zatok, w ustawnej gonitwie, za rybkami we fali nieraz skrzydło zmoczy. Taki Hermeias bujał po wodnej roztoczy. Do wyspy się zbliżając, leżącej daleko, z wód wychynął i lądem posuwał się lekko, aż do wielkiej pieczary, boginki siedliska Kalipsy długowłosej, którą u ogniska samą siedzącą zastał. Z dala już powiewek niósł po wyspie zapachy od płonących drewek żywicznych cedru. Głos jej wdzięczną brzmiał piosenką, gdy chodząc w koło krosien suwała czułenko. Tę pieczarę maiły różnych drzew gaiki, to woniące cyprysy, to pole osiki. W ich liściach długoskrzydlny ptak nocą się skrywa. Sowa, krogulec, morska wrona też krzykliwa, co tak rada się pluskać u przybrzeżnej wody. Wino rozkoszno-listne pieło się na wschody, głazów sklepiennych, gronne, zwieszając jagody. Z czterech krynic srebrzyste biegły tam poniki, to razem, to rozpierzchłe, tam i sam w wężyki. Miękkie łąki się słały, przetykane kwiatem fiołków i opichu. Na miejscu, tu, na tem, Bóg nawet by się cieszył i stanął jak wryty. Toż i gończy Hermejas, widokiem podbity, stanął i w one wszystkie wpatrywał się czary, a potem wszedł do pięknej, sklepionej pieczary. Poznała go bogini Kalipso od razu. Bóstwo nie zapomina twarzy i wyrazu innego boga, choćby mieszkał gdzie najdalej. Lecz Odysa nie zastał. Odys tam się żali, siedząc nad brzegiem morza, gdzie zwykle siadywał. Darł serce westchnieniami, łzami się zalewał, wzrok topiąc ciągle w morze pustynne przed sobą. Kalipso wraz się gościa zajęła osobą. W promienne krzesło sadzi i tak się odzywa. Hermes z złotym posochem Bożek tu przybywa. Gość taki po raz pierwszy zajrzał w me siedlisko. Mów, czego żądasz? Na twe usługi tu wszystko, co tylko w mocy mojej lub co jest możliwe. Zbliż się tylko. Przyjęcie znajdziesz tu życzliwe. Tak mówiła, trzymając przed bożkiem puchary z ambrozją. Do niej miesza różowe nektary, a on jadł i popijał. Zeusowy ten goniec, gdy już głód swój nasycił, skrzepiony na koniec, mówił do niej te słowa. Po co tu przychodzę, bogini, pytasz Boga? Woli twej dogodzę i o całej tej sprawie zdam rachunek czysty. Z Zeusa rozkazu jestem. Więc nie osobisty cel mnie przygnał, bo któżby na pustynię wodną puszczał się, gdzie miast nie ma, co by Boga godną umiały czcić objatą lub świetnym stuwołem? Zresztą wiesz, że i bogi muszą kornym czołem bić przed piorunnym Zeusem, pełnić rozkaz jego. Zeus mi rzekł, że u siebie masz najbiedniejszego z tych herojów, co 10 lat burzyli Troje, a w 10, gdy z łupem wracali już w swoje siedziby, tak zgniewali Atenę, że wściekła, wciąż ich w podróży wichrem i burzami siekła. Owóż, gdy utonęło wszystko, co z nim było, on ocalał, a morze tu go wyrzuciło. Przeto rozkaz przynoszę, wypuść go bez zwłoki. On daleko od swoich nie umrze. Wyroki przeznaczyły mu druhów powitać i ściany zamku swego oglądać i ojczyste łany. Tak mówił, a boginie strach ogarnął na te wyrazy, więc mu słowa rzuciła skrzydlate. Bogowie, okrutniejsi od ludzi jesteście, za złe mając nam, każdej bogini niewieście, jeśli sobie za męża znajdzie śmiertelnika. I tak różana Eos z Orionem, gdy zmyka puty bogami zemsta, miota nieustanna, aż w Ortygii Artemis, złototronna panna, chyłkiem podszedłszy, cichą zabiła go strzałą. Znowu, kiedy z Jasjonem Demetrze się chciało użyć pieszczot na Skibie trzykrotnie zoranej, sprawka ta doszła Zeusa, a on, rozgniewany rozmachniętym piorunem, Jasjona ustrzelił. Teraz w oczy was kole, że łoże tu dzielił ze mną człowiek, któregom wydarła z rąk śmierci, gdy łódź jego Bóg gromem roztrzaskał na ćwierci w środku mórz, a on sam się z falami borykał, dzierżąc belkę, bo druhów już mu popołykał morski gardziel. Rozbitek dążył więc do lądu i tu był wyrzucony od burzy i prąciu. Przyjęłam go, okryłam opieką serdeczną, przyrzekłam nieśmiertelność i młodość dać wieczną darmo. Kiedy kroniona woli tej wszechwładnej oprzeć się nie potrafi nawet z bogów żadne. Zeus każe mu stąd jechać. To niech sobie płynie mokrym pustkowiem. Lecz ja tego nie uczynię, bym go wysłała, flisów nie mając ni łodzi, co by go przewieźć mogły przez morskie powodzi. Chyba radą go wesprę. Tego nie utaję, niech bezpiecznie w ojczyste powraca się kraje. Na to jej argobójczy odpowiedział goniec. Wyprawże go natychmiast, pomnąc jaki koniec spotkałby cię od gniewu Kronida żałośne. To powiedziawszy, odszedł Hermes wieścionośny. Nimfa, słysząc ten wyrok kronionowej woli, poszła szukać Odysa onej sprawie gwoli. On siedział tam na brzegu, płacząc, jego oczy nie osychały od łez, a pobyt uroczy truła ciągła tęsknica, bowiem do bogini serce stracił, a chociaż nocą sypiał przy niej, to gwałt był, lecz nie z jego, a tylko z jej strony. Na urwisku więc siedział w dzień osamotniony, serce trapiąc westchnieniami, lamenty, żałobą, wzrok topiąc ciągle w morze pustynne przed sobą. Teraz rzekła bogini, zbliżywszy się k niemu. Biedny mój, wnet się skończą te smutki, bo czemu miałbyś żywot swój skwasić? Wszak jestem gotową stąd cię puścić. Więc tratwy zajmiesz się budową, rąb wielkie drzewa, miedzią, gdy pospajasz tramy, dasz pokład z desek. My zaś chleba, wody damy i czerwonego wina, byś nie umarł z głodu. Damy wiatr dobry, suknie chroniące od chłodu, mocna tratwa wytrzyma bijące bałwany i ty bez szwanku wrócisz do ziemi kochanej. Jeśli bogi pozwolą, co w niebie tam siedzą, a mocniejsi ode mnie niż ja, więcej wiedzą. To rzekła, a Odysej stał, wszystek zdrętwiały. Po chwili z ust mu takie słowa wyleciały. Coś innego w zanadrzu swoim chowasz, pono. Gdy chcesz, bym w tratwie przebył otchłań niezmierzoną strasznych mórz, kędy nawet i wielkimi sudne i przy wietrze pomyślnym przejazd bywa trudny. Na tratwę wbrew twej woli nie wstąpiłbym nogą. Chyba byś mi przyrzekła pod przysięgą srogą, że w tym nie ma podrywki na zgubę mą żadnej. Bogini śmiechem zbyła ten posąd szkaradny i ręką pogładziwszy, rzekła doń te słowa. Szpakamiś ty karmiony, nie od kształtu głowa, gdy w każdym słowie wietrzysz jakby cel ukryty. Lecz świadkiem bądź mi, ziemio, świadkiem nieb błękity, stygu wodo podziemna. Straszna to przysięga, przed nią nawet i bogów zgina się potęga, więc przysięgam, że zgubić nie pragnę ja ciebie, tylko myślę i mówię, jakbym sama siebie ratować chciała, będąc w takim położeniu. Twego chcę dobra, czystą czuję się w sumieniu i litości mam wiele w sercu niezależnym. Rzekłszy to, nimfa krokiem pośpieszyła bieżnym, przodek biorąc, a Odys szedł w tropy bogini i nimfa wraz z kochankiem stanęła w jaskini. Każe siąść Odysowi w tym samym prestole, gdzie Hermes siedział. Przed nim, co żywo na stole, stawi jadło, napitek, zwykłą ludzką strawę, a sama wprost Odysa zajęła też ławę. Więc służebne ambrozję i nektar podały i wzięli się palcami spożyć te kordiały. A gdy się już najedli, napili do syta, boginka głos zabrała i tak go zapyta. Zacny mój Laertydo, przemądry Odysie, zatem chcesz jak najprędzej z wyspy wymknąć mi się i wrócić do ojczyzny? Szczęśliwej ci drogi, lecz żebyś mógł przewidzieć, jakie los złowrogi przeznacza ci opały, nim staniesz u celu, zostałbyś w tej pieczarze ze mną, przyjacielu, i nieśmiertelność przyjął. Jakkolwiek stęskniony i niecierpliwy pragniesz powrócić do żony, od której pośredniejszą nie jestem ja przecie ni wzrostem, ni urodą. Czyż marnej kobiecie rzecz podobna mnie, bóstwu, chcieć urodą sprostać? Na to on, nie chcąc dłużnym odpowiedzi zostać. Uśmierz gniew, rzekł, o nimfo. Jażbym to nie wiedział, że między Penelopą a tobą jest przedział? Że się równać nie może z twym wzrostem, urodą? Prosta to śmiertelniczka, a tyś wiecznie młodą. Mimo to tęsknię do niej. Tęsknię coraz więcej, aby się dnia powrotu doczekać najprędzej. Choćby mnie Bóg znów, jaki pogrążył w bałwany, zniosę mężnie w cierpieniach, jam wypróbowany. Tylem już przebył, takie przechodził katusze na wojnie i na morzu, że i to znieść muszę. Rzekł to. Wtem zaszło słońce i nastał mrok szary. Oboje pod sklepienia weszli tej pieczary, rozkoszując miłością, spali obok siebie. A gdy różana Eos błysnęła na niebie, Odys w chlajnę i chiton odział się, a ona także wstała w fałdzistą szatę obleczona z lśniącej tkanki. Więc biodra, ująwszy w pas złoty, pod namiotką ukryła włosów bujne sploty i myśli, jak Odysa wyprawić na morze. Jakoż dała mu topór, ostrze w tym toporze, podwójne aspiżowe. Mocna w nim osada, gładkim trzonkiem oliwnym, ręka dobrze włada, dodała i siekierę. Więc śpiesznymi kroki wiodła go na kraj wyspy, kędy bór wysoki, sokorów, olch i jodeł z wyniosłymi szczyty daje towar już wyschły, na łódź wyśmienity, a wskazawszy mu miejsce, kędy był las stary, powróciła Kalipso do swojej pieczary. I Odys ścinał drzewa, praca szła mu sporo, 20 zwalił, topór gałęzie ciął skorą, a siekiera równała pod sznur one dyle. Aż Kalipso mu świdry przyniosła za chwilę. Wiercił dziury, toż belki ze sobą szykował. I tak tratwę wziął w kluby i gwoźdźmi ją skował. Jak wielki spód korabiu, co go cieśla biegły, w duży obwód założy, tak równie rozległy był i statek Odysa przezeń budowany. Dał też pomost oboczne, oparłszy go ściany. Nakrył burtą, ochroną, od fal dostateczną. W środku wzniósł maszt i reją opatrzył poprzeczną. A dla kierunku rudel zrobił na ostatku. Widźmi zaś zwikla boki obwarował statku od fal napaści. Na dno narzucał do łodzi różnych ciężarów. Już też boginka nadchodzi, niosąc płótna. Z nich żagle uszył ręką zwinną. Jedną liną maszt związał, do żagla dał inną. I drągami łódź zepchnął w święte wody słone. Gdy w dniu czwartym te prace były pokończone, więc go w piątym boginka wysyła już w drogę. Wykąpawszy go w szatki, odziewa hendogie, łagiew wina ciemnego, drugą wody świeżej, lecz większą śle na statek. Toż wór pełen spyży, zapaśnej na tę podróż i inne przysmaki. W końcu zsyła mu wietrzyk powiewem jednaki. Rad z wiatru heroj żagiel rozpiął i był wzdęty. Siadł u steru i biegle przez ciemne odmęty łódź kierował. Nie przyszła nigdy nań drzemota. W plejady w nie śpiącego wciąż patrzał bota, toż w niedźwiadka zwanego wozem. Gwiazda ona bowiem w miejscu się kręci, patrząc wciąż w Oriona, a w morzu się, jak inne, nigdy nie zanurzy. Nimfa z nim się żegnając, tę gwiazdę w podróży kazała mieć na oku, wciąż po lewej stronie. I tak dni 17 pruł bezbrzeżne tonie, w następnym ujrzał góry feackie w oddali, gdyż Feacy najbliżej tych tam stron mieszkali. I te góry on widział jak tarczę zamgloną. Właśnie od Etiopów, gdzie go tak raczono, wracający Posejdon Ze Solimskiej góry ujrzał, jak Ody spłynął i wnet gniewu chmury wybiegły mu na czoło. Wstrząsł się i sierdziście — oho! — rzekł. — Coś innego bogi oczywiście myślą zrobić z Odysem. Znać, żem nie był z nimi, bo już się do Feaków zbliża, gdzie z długimi nędzami swych przeznaczeń kończąc do Itaki wróci. Lecz czekaj, jeszcze dam ci się we znaki — rzekł i bałwany wzruszył. Chmur zgromadził nawał, trójzębem rozkaz wiatrom, jakie są, wydawał, aby deły zaciekle. W tuman ląd i morze gęsty obwinął, że się stała noc na dworze. Zerwał się i doł Euros, not, toż zefir wściekły, toż mrożący Boreasz i przestwór wód siekły. A w Odysie zadrżało serce. Drżą kolana, westchnąwszy w sobie, rzekła dusza niezłamana. Biada mi, czegóż ja tu nie dożyję jeszcze? Nimfy słowa, jak widzę, sprawdzają się wieszcze. Gdy przed powrotem do dom, mówiła, że w biedzie będę wielkiej na morzu. Ot, do tego idzie. Cóż tu chmur na niebieskie strony Zeus napędza, jak morze wzdyma, a jak wichr każdy by jędza szaleje. Teraz pewnie kres mój ostateczny. Trzy, cztery kroć szczęśliwszy, każdy Grek waleczny, co legł pod Troją, walcząc za swoje Atrydy. Czemużem nie legł z nimi? Czemu ostrzem Dzidy nie przepędził mnie który, kiedym bronił trupa Pelida? A mnie grot mi parła Trojan kupa. Byłbym pogrzeb miał piękny, w Achai bym słynął, gdy teraz taką nędzną śmiercią będę ginął. Mówił to, wtem spiętrzony bałwan się nań rzucił wściekle. Z góry w łódź lunął, zakręcił, przewrócił, a i jego z pomostu zmiotło. Z termu z pięści wyrwało, a masztowe drzewo na dwie części zgruchotane runęło wichrem, co szaleje i co jednym podmuchem zdarł żagiel i reje. Długo nurzał się w głębi Odys, choć co siły chciał wzbić się ponad wały, które go topiły. Lecz darmo, od Kalipsy suknie dane darem, nasiąknąwszy, ciągnęły na dno swym ciężarem. Przecież wybił się na wierzch, morską wodę usty wypluł, z czaszki się lała całymi upusty. Wżdy w tej trwodze o tratwie nie zapomniał wcale. Dopadł do niej przez wzdęte, przebiwszy się fale i od śmierci niechybnej był uratowany. Tam i sam statkiem jego miotały bałwany, jak Boreasz w jesieni suche, osty miecie, polem, a te splątane trzymają się przecie, tak i tratwą wichura tu i ówdzie miota. Boreasz ją na pastwę posyła do nota, Eur cisnął Zefirowi, by ją ścigał dalej. Widząc to, Leukotea nad nim się użali. Jest nią Ino, Kadmosa, pięknostopna dziewa. Wpierw ludzką znała mowę, a teraz przebywa w morskich toniach, gdzie cześć ją jak bóstwo otacza. Otóż się użaliwszy biednego tułacza, w postaci wodnej kurki stopieli pomknęła, siadła na tratwie, ludzką mową mówić jeła. Biedny, pewnieś obraził Boga ziemniowstrzęsce, Posejdona, że klęskę zsyła ci po klęsce. Jednak on cię nie zgubi, choć w zemście okropny. Rób tylko, co ci powiem, jeśliś człek roztropny. Ciśnij te suknie, a tratwę zdaj na wolę burzy. Potem skocz w wodę i płyń jak możesz najdłużej ku lądowi Feaków. Tam pomoc ci dadzą. Od przepaska, nią opasz piersi, pod jej władzą świętą możesz się nie bać śmierci, choć jak bliskiej. A tak, kiedy rękoma namacasz brzeg niski, odwiąż ją i od brzegu podal rzuć tą szmatą w toń morską, a twarz odwróć, byś nie patrzał na to. Rzekłszy, boginka dała mu przepaskę świętą. Sama zaś odleciała znów na falę wzdętą, podobna kurce wodnej, i znikła pod wodą. Więc boski tułacz Odys zdumiał się przygodą, a westchnąwszy pomyślał sobie w duchu dzielnym: biada mi, jeśli sprawa z jakim nieśmiertelnym, co mnie znowu chce podejść, bym rzucił ten statek. Wżdy nie usłucham, bowiem niech raz ziemi płatek ujrzę w dali, to pewno znajdę tam zbawienie. Tak zrobię. To najlepsze i tego nie zmienię. Więc dopóki wiązanie mocno trzyma belki, póty dotrwam i udar zniosę, choć jak wielki. Lecz jeśli łódź bałwany na cząstki roztłuką, wpław pójdę i tą może ocalę się sztuką. Gdy to umysłem w sercu ważył na dwie strony, lądowstrzęsca Posejdon słał nań wał spiętrzony. Ogrom jego rósł nad nim i lunął nań z góry. A jako wicher plewy rozmiata i wióry skupy, i tu i owdzie po polu je pędzi, tak rozmiotł jego tratwę. Odysej krawędzi belki uczepion siedział jak na koniu na niej. Zdarowanych przez nimfę wyzuł się ubrani, pierś obwiązał przepaską daną z napomnieniem, potem w nurt skoczył, falę rozcinał ramieniem i raźnie płynął. Widzi to morski bóg Toni, chmurnie głową potrząsa i te słowa roni. Płyńże, płyń, przez te wały przebijaj się w trudzie, póki się nie dostaniesz między zbożne ludzie. Myślę, że ci tą biedą dałem się we znaki. To rzekłszy biczem zaciął grzywiaste rumaki i do Aigai wnet przybył, gdzie miał gmach wspaniały. Wtem Atenę już inne myśli podleciały. Nagle wiatry, co deły, naraz w kluby bierze, ucisza je i każe iść na swoje leże. Li Boreasza pędzi, by wiał jego drogą i fale łamał przed nim, póki na ląd nogą feacki on nie wstąpi, ocalon z rozbicia. Tak przez dwa dni, dwie straszne noce, broniąc życia od fal napaści z morzem, bił się bez ustanku. Aż gdy w dniu trzecim zorza zeszła o poranku, naraz wiatr ucichł. Niebios pogodne błękity odbijała wód szyba, a on, falą wzbity w górę, mógł już wyraźnie brzeg lądu rozpoznać. Radość to, jakiej dziatwa może tylko doznać, gdy jej ojciec gorączką śmiertelną trapiony, już kona, okrutnie męczon przez demony, naraz wraca do zdrowia. Niebo gwoli dzieci uzdrawia go. Toż radość w oczach mu zaświeci, gdy ujrzał ląd i lasu rąbek, więc dołoży rąk i nóg, by do brzegu dobił się tam skorzej. Lecz na odległość, w jakiej głos człowieczy sięga, huk go doszedł. Fal morskich tłukła tak potęga o skalisty brzeg mocą bijąc niesłychaną, aż kipiało ląd białą obryzgując pianą. Nie ma tam ni przystani, ni lichej zatoki, jedno brzeg straszny, rafy wiszące opoki. W Odysie aż się serce wstrzęsło, nogi drżały, więc westchnąwszy tak myślał w głębi duszy śmiałej. Biada mi, Zeus zaledwie we mnie wlał otuchę, ląd wskazując, gdym morską przebrnął zawieruchę. Aż tu wybrnąć z tej toni już nie wiem którędy. Zębate skały sterczą, wre i kipi wszędy, wściekły żywioł. Przede mną brzegu gładka ściana, a głębia wciąż niezmierna i niezgruntowana nogami, aby dobrnąć i łapać się brzegu. Jeśli wprost pójdę, bałwan pochwyci mnie w biegu i o skalistą ścianę rozbije na trzaski. A nużbym ją wyminął i szukał, gdzie płaski brzeg się ściele, albo też jaka przystań głucha? Aż drże. Może mnie znowu porwać zawierucha i odrzucić daleko na rybne przestwory. Lub czart jaki napędzi na mnie te potwory, żywione tam w otchłaniach świętej Amfitryty. Wiem ci, ja, że Posejdon to mój wróg zabity. Gdy tak rozważa w sercu i na rozum bierze, wał potężny nim rzucił o skalne wybrzeże. Kości by mu zgruchotał i skórę zdarł z ciała, gdyby Atenę myśli mu tej nie poddała, że się obojgiem ramion o skałę owinął i uwisł, póki bałwan z rykiem go nie minął, czym na razie się zbawił. Lecz bałwan z powrotem oderwał go na pełne morze, rzucił potem. A jak polip wyrwany z miejsc, gdzie był rośnięty, ma żwirem i głazami oblepione pręty, tak do skały przylepła z dwóch rąk uczepionych zdarta skóra i Odys wśród tych fal spiętrzonych byłby pewnie utonął w przekór przeznaczeniu, lecz Pallas myśl ratunku dała w oka mgnieniu. Jakoż wychynął na wierzch wełn, co o brzeg biły i wzdłuż płynąc spoglądał, czy gdzie ląd pochyły nie pokaże się, albo jaki port zaciszny, i tak dotarł do ujścia jakiejś rzeki pysznej. Więc w tym miejscu mógł łatwo przybić już do lądu, bo i skał tu nie było, ni wiatru, ni prądu. Otóż ujrzawszy rzekę, tak się modlił w duszy. Ktokolwiek jesteś, panie, błagam, niech cię wzruszy dola moja. Posejdon topi mnie zawzięty. Przecież i wobec bogów człek taki jest święty, co błaga o ratunek w ostatniej potrzebie. Ja się do rzeki twojej tulę i do ciebie. Zlituj się, władco pieczy twej, polecam siebie. To rzekł. I Bóg zhukane fale pohamował. Wodę przed nim wygładził, a jego ratował, wciągając na brzeg. Fale ze sił go wyssały, bo mu ręce opadły, nogi pod nim drżały, w każdym członku obrzmiałość, z ust mu woda słona i z nosa wybuchała, pierś tchu pozbawiona. Omdlał więc. Od zmęczenia upadł jak skostniały, lecz gdy westchnął i siły znowu mu wracały, obwinął z piersi oną przepaskę zbawienną i cisnął poza siebie w tę słoność bezdenną. Prąd ją porwał i uniósł. Przepaskę tę chwyta już czekająca ino. Więc z rzeki koryta wyszedł Odys, w sitowie padł i macierz ziemię całując westchnął, jakby z duszy zrzucał brzemię. Biada mi, rzekł, co cierpię. Co jeszcze mnie czeka, jeżeli mnie nad rzeką noc już niedaleka zaskoczy? Ten szron mroźny, wilgne rosy nocne do szczętu zjedzą ciało i tak już niemocne, gdyż od rzeki wiatr zimny dąć będzie o świcie. Lecz gdybym tam na wzgórka zarosłego syczycie układł się w gęstwi mrozu bezpieczeń rannego i zwątlenia, a zażyć mógł tam snu smacznego, to znów strach, by drapieżne zwierzę mnie nie zjadły. Te myśli mu do smaku snać lepiej przypadły, bo wszedł w las, co obrastał wzgórek położony tuż nad wodą. Tam znalazł kierz gęsto zielony z płonki i owocnego splecion oliwnika. Nigdy przezeń wilgotny wiatr się nie przemyka, nigdy pod nim słoneczny upał nie dokuczy. Sklepień tych nie przebije deszcz ulewnej tuczy. Taki gąszcz tam. Odysej wpełznął zgięty nisko i rękami jął mościć z liści legowisko szerokie, bo tam liścia leżało tak dużo, że dwóch, trzech ludzi skryć się mogłoby przed burzą lub śnieżycą, chociażby szalała najsrożej. Patrząc na swoje łoże, rad był tułacz Boży, legł więc w środku i liścia nagarnął na siebie. Jak ten, co pod popiołem szarym żar zagrzebie w pustym polu, gdzie blisko nie mieszka nikt z ludzi, ma zarzewie i już się po ogień nie trudzi. Taki Odys się w liściach zagrzebał po uszy. Atenea mu słodkim snem oczy zapruszy, by po srogim zmęczeniu wstał rześki i lekki. Sen nasławszy, znużone, zwarła mu powieki.